gościem audycji Pisma i Znaki jest ksiądz doktor habilitowany Miłosz Hołda, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, dziekan Wydziału Filozoficznego tej uczelni. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam Państwa.
Poznawcza niedostępność Boga. To zagadnienie jest analizowane przez filozofów, przez teologów. Mamy więc do czynienia z pojęciami charakterystycznymi dla danej nauki. Co je łączy, kiedy i dlaczego te nauki w pewnym momencie, zakładam, spotykają się na którymś z etapów analiz?
Co łączy te nauki, to jest życie po prostu zwyczajnie. No bo zarówno filozofia, jak i teologia, oprócz tego, że zajmują się często takimi bardzo specyficznymi, specjalistycznymi zagadnieniami, no to koniec końców wyrastają z życia. I zarówno jedna, jak i druga nauka próbują jakoś to życie oświetlić. Ludzie stawiają sobie rozmaite pytania o to, jak żyć, co w tym życiu robić, dlaczego z różnymi rzeczami muszą się zmagać. No i szukają tych odpowiedzi zarówno w filozofii, którą definiujemy w ten sposób, że ona jest próbą znalezienia odpowiedzi na te pytania w ramach możliwości ludzkiego rozumu. No i w teologii, która posługuje się już czymś więcej, to znaczy odwołuje się do autorytetu objawienia. Nie próbuje zostawać tylko i wyłącznie na poziomie ludzkiego rozumu, choć oczywiście rozumem się posługuje, ale odwołuje się właśnie do tego, co uznajemy za pochodzące z jakichś wyższych źródeł. Próbujemy to nasze życie oświetlić jakimś światłem, które przychodzi spoza nas, nie jest tylko i wyłącznie naszym dziełem.
Na gruncie filozofii religii, gdy mowa o Bogu osobowym, często się mówi o właściwościach, przymiotach Boga. Czy to są zagadnienia związane rzeczywiście z filozofią? Czy też na gruncie teologii też tego typu rozważania można snuć, prowadzić, ale przy zastosowaniu innych pojęć?
Często te pojęcia są takie same. Problem tylko w tym, że, tak jak mówię, zakres tych treści, do których się odnosimy, a przede wszystkim sposób, w jaki traktujemy te treści, jest nieco inny. Natomiast trzeba pamiętać, bo o tym się często zapomina. Dzisiaj można usłyszeć takie zdanie nieraz, że kiedy zaczynamy mówić o Bogu, to od razu jesteśmy na gruncie religijnym, że to nie jest zagadnienie, które jest jakkolwiek dotykalne dla ludzkiego rozumu. Tymczasem, kiedy się czyta wielkich mistrzów teologii, którzy byli jednocześnie filozofami, jak choćby świętego Tomasza z Akwinu, to oni zwracali uwagę na bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie, że te zagadnienia dotyczące Boga, absolutu, ostatecznego wyjaśnienia rzeczywistości, to były zagadnienia, które przecież podejmowali myśliciele niezależnie od objawienia chrześcijańskiego. Tacy filozofowie jak Platon, Arystoteles, oni też przecież mówili o Bogu i też zajmowali się takimi zagadnieniami, które my dzisiaj rozważamy właśnie pod hasłem tych atrybutów bożych, tych cech, które Bóg posiada, takich jak wszechmoc, wszechwiedza. Więc to są problemy filozoficzne, tylko oczywiście w ich rozwiązywaniu, w radzeniu sobie z nimi jesteśmy w troszkę innej sytuacji, gdy do samej filozofii się ograniczamy, a trochę inaczej ta sytuacja wygląda, gdy sięgamy do objawienia.
Pytania o przyczynę i pytania o coś lub kogoś, kto ma wpływ większy niż ja, człowiek, na to, co się wokół mnie dzieje, co się dzieje ze światem, który współtworzę z innymi. Rozmaitych odpowiedzi sobie udzielano, ale pytania o Boga, jego obecność, a częściej takie rozpaczliwe pytanie o nieobecność, pojawiają się w sytuacjach trudnych dla człowieka, bolesnych, wiążących się z cierpieniem, niezrozumieniem, buntem, czyli w sytuacji, kiedy doświadczamy bardzo negatywnych emocji, gdy doświadczamy jakiegoś dramatu, to wtedy pytamy o przyczynę nieobecności Boga i chce się pytać o to, kiedy On będzie obecny. To takie pytanie dla wierzących, ale nie tylko.
Oczywiście tak, tylko trzeba zauważyć, że to pytanie jest tym bardziej natarczywe, im więcej się po Bogu spodziewamy. Ten problem poznawczej niedostępności Boga, on się wiąże w naszych czasach między innymi z tym, że nam jest trudno znaleźć odpowiedź na te dramatyczne pytania, o których pani redaktor wspomina, zwłaszcza w takich momentach, kiedy nam się wydaje, że Bóg powinien przy nas być, że powinien jakoś spełniać te obietnice, że będzie się nam je opiekował, że będzie przy nas wtedy, kiedy nam jest trudno. I paradoksalnie im więcej dobrych rzeczy jakaś religia czy jakiś sposób pojmowania Boga o tym Bogu mówi, tym te pytania są trudniejsze i bardziej natarczywe. No bo sytuacja jest taka, że jeśli ja się niczego na przykład po człowieku nie spodziewam, to nie jestem zawiedziony jego nieobecnością, nie jestem jestem zawiedziony jego brakiem, nie jestem zawiedziony tym, że nie dał mi tego, czego chciałem. Natomiast jeśli spodziewam się po nim wiele i jeszcze do tego mam doświadczenie jego bliskości, jego obecności, no to właśnie ta nieobecność w tych sytuacjach trudnych, w tych sytuacjach dramatycznych jest dla mnie o wiele bardziej dotkliwa i prowokuje pytania. I tak jest właśnie z tą nieobecnością Boga. W gruncie rzeczy ta dyskusja współczesna, ona się zaczęła od takiego stwierdzenia, czy w każdym razie poczucia wielu ludzi, że mają wrażenie, że ten Bóg kochający gdzieś zniknął, albo że się oddalił i trudno go jest odnaleźć.
Motto jednej z publikacji księdza profesora Źródło i noc, tytuł monografii. Motto jest nawiązaniem do słów świętego Jana od Krzyża. W monografii czytamy następujące zdanie. Znam dobrze źródło, co tryska i płynie, choć się dobywa wśród nocy. Z jednej strony mamy przekonanie, a może i nawet pewność, ale w jaki sposób można ją zyskać, skoro poznanie wymyka się doświadczeniu, do którego przywykliśmy? To nie jest stół, krzesło, książka, słońce, którego ciepło czuję, czyli za pośrednictwem zmysłów. Zmysłów tutaj nie możemy zaangażować. Nie zobaczę Boga, nie dotknę Go. A jednocześnie inspiracja zdaniem świętego Jana od Krzyża. Znam źródło. Jak to możliwe dzisiaj też dla nas? Czy to tylko metafory?
Gdyby dokładniej przeczytać ten wiersz, który zresztą jest niezwykły, polecam Państwu, to jest prawdopodobnie tekst, który powstał, kiedy Jan od Krzyża był uwięziony w Toledo. Swoją drogą wsadzili go tam jego bracia, karmelici, ponieważ Jan przyłączył się do takiego ruchu zapoczątkowanego przez świętą Teresę z Avila, ruchu reformy zakonu. No i trzymali go w uwięzieniu, żeby właśnie nie przesadzał z tą reformą i odebrali mu między innymi możliwość sprawowania Eucharystii. I to jest prawdopodobnie tekst, który powstał w święto Bożego Ciała. Kiedy Jan wspominał właśnie tę bliskość Chrystusa Eucharystycznego i chciał coś powiedzieć o tej bliskości. I teraz w podtytule tego wiersza tam są słowa o tym, że to jest pieśń duszy, która mówi o poznaniu Boga przez wiarę. I to jest ten rodzaj poznania, o który Janowi chodzi. To nie jest poznanie poprzez zmysły, to nie jest taka wiedza, którą da się empirycznie zweryfikować w takim sensie, o jakim mówimy w przypadku nauk ścisłych. Natomiast to jest poznanie na zasadzie zaufania do autorytetu Boga, który nam się objawia. Objawia nam się poprzez słowa Pisma, a najpełniej, co podkreśla Jan od Krzyża, objawił się w osobie Jezusa Chrystusa. I w ten sposób można tego Boga poznać. Myśmy zrobili niestety z pojęcia wiedzy i również zrozumienia poznania taką trochę dziwną rzecz w naszej kulturze i mamy wrażenie, że to wszystko, co związane jest z wiarą, jest tylko i wyłącznie kwestią uczuć, kwestią jakichś emocji. Nie pojmujemy, że przez wiarę można również coś poznać, tylko to poznanie wygląda trochę inaczej niż poznanie przy pomocy zmysłów, czy takie poznanie weryfikowalne empirycznie, ale to nie znaczy, że to nie jest poznanie. Wiara, też świętego Tomasza takie ciekawe stwierdzenie, to jest myślenie połączone z przyzwoleniem. Jeśli człowiek nie pozwoli na to, żeby Pan Bóg się mu objawiał, nie weźmie pod uwagę jego słowa, czy tego sposobu, w jaki Bóg się daje, no to tego Boga po prostu nie pozna i będzie rozczarowany. Tymczasem można naprawdę wiele poznać, ale do tego trzeba trochę ochoty.
Trochę ochoty, trochę przyzwolenia. No, na pewno to poznanie przez wiarę jest dostępne temu, kto tego zapragnął, temu, kto wierzy. Czy powiedziałoby się temu, kto ma łaskę wiary. A co z niewierzącymi?
To jest oczywiście sprawa bardzo skomplikowana i wokół tego toczyło się i toczy ciągle wiele sporów. Był na przykład w XX wieku taki spór, czy można powiedzieć o czymś takim, że ludzie dzielą się na wierzących i niewierzących, tak jak dzielą się na muzykalnych i niemuzykalnych. Była na przykład taka koncepcja, filozof i teolog anglikański John Hick nazwał blikiem. Można powiedzieć, to czasem przekładam jako taki zacyk. Ktoś coś po prostu ma takiego, że tak patrzy na życie religijne, a są ludzie, którzy są z natury niereligijni. Więc mnie się wydaje, że to jest małe uproszczenie, tym bardziej, że kiedy weźmiemy do ręki teksty Pisma Świętego, to możemy tam przeczytać takie teksty, które nam mówią, że właściwie poznanie Boga powinno się dokonać dzięki obserwacji świata. To znaczy człowiek, który się przygląda światu, zastanawia się nad jego tajemnicami, powinien naturalną drogą dotrzeć do tego, który jest tego świata stwórcą, powinien przynajmniej sobie postawić poważne pytanie o to, skąd się to wszystko wzięło, jak to wszystko działa. I właśnie to pytanie powinno go prowokować do tego, żeby na tę drogę poznawania Boga wchodzić. Natomiast w naszych czasach problem polega na tym, że bardzo często po prostu nie umiemy tych pytań stawiać. I do tego jeszcze żyjemy w takiej kulturze, która nas od tych pytań odsuwa, która nam te pytania jakoś przesłania. Niestety sytuacja wygląda dzisiaj często tak, że można odnieść wrażenie, od tego się zresztą ta dyskusja o tej poznawczej niedostępności Boga do pewnego stopnia zaczęła, że niektórzy ludzie sprawiają wrażenie, jakby żyli w takim świecie, w którym się w ogóle już o Boga nie pyta, tak jakby żyli już po wątpliwościach. John Schellenberg, który tę dyskusję właśnie w tych naszych czasach rozpoczął, mówi, że jego doświadczenie było takie, że kiedy z małej miejscowości przeniósł się do wielkiego miasta, to uderzyło go to, że o ile w tym środowisku, z którego się wywodził, właściwie wszyscy jakoś o tych sprawach myśleli, głębiej lub bardziej płytko wierząc, jednak w ogóle ten problem Boga mieli. Natomiast mówi, że kiedy zaczął żyć w dużym środowisku, to spotykał ludzi, którzy, takie miał przynajmniej wrażenie, w ogóle sobie tych pytań nie stawiali. Tak jakby nie istniał ten problem. Więc może sprawa jest nawet bardziej zasadnicza, bo jest taki fajny przykład duszpasterski, że gdzieś ktoś na murze napisał, że Chrystus jest odpowiedzią, a ktoś napisał pod spodem, ale jakie było pytanie? Więc być może cała sprawa polega na tym, żebyśmy po prostu zgubili zdolność zadawania tego pytania i może to nie jest tak, że jedni są wierzący, a drudzy są niewierzący i sprawę w ten sposób możemy zamknąć. Tylko może sprawa jest bardziej skomplikowana dlatego, że właśnie cała sytuacja, w której żyjemy, kultura czy cywilizacja, w której żyjemy, którą tworzymy, po prostu przesłania człowiekowi możliwość zadawania tego typu pytań albo uniemożliwia mu wręcz postawienie sobie niektórych pytań i stąd się bierze trudność w odnajdywaniu drogi do Boga. Kultura i cywilizacja to jest coś, co należy uznać za wytwór człowieka koniec końców, więc no, kultura jest taka, jacy są ludzie, którzy ją w danym momencie tworzą. Ale można powiedzieć tak, że no, kiedy przychodzimy na świat, no to wchodzimy w jakąś właśnie wytworzoną przez naszych poprzedników kulturę czy cywilizację, nie będziemy tutaj się bawić w rozróżnianie tych terminów. Natomiast chodzi o to, że jeżeli na przykład o pewnych rzeczach się w domu czy w środowisku, w którym żyjemy, rozmawia, to jest o wiele łatwiej do pewnych pytań dotrzeć. Natomiast kiedy człowiek pewnych pytań po prostu w życiu nigdy nie usłyszał, nigdy mu pewnych rzeczy nie sproblematyzowano, to jest o wiele trudniej do tych spraw dotrzeć. To jest ciekawe, bo ja pracuję teraz sporo nad tekstami Edyty Stein, sporo się zajmuję właśnie jej twórczością. I ona się 100 lat temu zastanawiała nad podobnym problemem i mówi, że to tak jest, faktycznie, że ma się wrażenie, że wielu ludzi nie dostało okazji do tego, żeby sobie pewne rzeczy sproblematyzować, żeby sobie pewne pytanie postawić, ale mówi, to chyba nie do końca jest tak, że do tego się nie da dotrzeć. No jednak żyjemy w kulturze chrześcijańskiej. Gdzieś tam przynajmniej mieliśmy okazję albo mamy okazję spotkać się z pewnymi symbolami, z pewnymi problemami, które chrześcijaństwo na różne sposoby podejmowało. I to jest sposobność do tego, żeby sobie takie pytania postawić. Więc chyba nie żyjemy na całkowitej pustyni, przynajmniej jeszcze. Natomiast na pewno, sugeruje Edyta, jest to wiele trudniej niż w poprzednich pokoleniach się nad tymi kwestiami pochylać. Być może dlatego, że właśnie żyjemy w świecie, w którym te problemy zostały zepchnięte trochę na dalszy plan, z różnych powodów.
A wydawałoby się, że miniony wiek dostarczył nam nader wiele przyczyn, powodów, by zadawać sobie pytania w oparciu o konkretne przykłady, których pewnie wolelibyśmy my dzisiaj już może nie doświadczać, bardziej czytać, oglądać. No na przykład dramat, boleść relacji międzyludzkich, pokrzywdzonych przez konflikt zbrojny, wojnę, ludobójstwo. Te momenty, gdy najczęściej się pyta o to, gdzie jest Bóg, gdzie był Bóg i tak dalej.
Między innymi w tej książce, o której pani mówi, zajmowałem się teologiami, głównie żydowskimi, które tworzone były po Auschwitz. No, związanymi z tym dramatycznym pytaniem, no właśnie, gdzie był Bóg w Auschwitz, dlaczego pozwolił na to, dlaczego nie reagował, kiedy ludzie, jego lud modlił się do niego. I liczba odpowiedzi na to pytanie jest niezwykle wielka. I co ciekawe, te odpowiedzi idą w zupełnie różne strony. I byli tacy, którzy traktowali to doświadczenie jako właśnie powód do tego, żeby zastanowić się nad swoją wiarą i jakoś ją pogłębić, spróbować potraktować ją w sposób bardziej poważny, właśnie dlatego, że wiara nie jest czymś łatwym, zwłaszcza w obliczu takich doświadczeń. No ale byli też tacy, których te doświadczenia doprowadziły do odrzucenia wiary, do zwątpienia. Takie różne radykalne teologie śmierci Boga, które się właśnie rozwijały między innymi po tym doświadczeniu. To było doświadczenie o tyle traumatyczne i tak traumatyczne, że właściwie przez pierwsze kilkanaście lat właściwie w ogóle nie było refleksji na ten temat, jakby się w ogóle nie dało na ten temat mówić. Natomiast potem się ta refleksja zaczęła i była bardzo rozbudowana i do pewnego stopnia ona trwa aż do dnia dzisiejszego. Natomiast ta współczesna dyskusja, bo to jest ciekawe, że całe to zagadnienie Bożej ukrytości, bo tak się to zagadnienie nazywa, ta niedostępność Boga poznawcza, to jest inne imię tak zwanej ukrytości Boga. I dzisiaj ono się, to pytanie się wiąże raczej z takimi doświadczeniami, że żyjemy w bardziej nowoczesnych społeczeństwach, które lepiej sobie radzą z różnymi wyzwaniami życia, które ewoluują, w związku z tym no, powinny być dojrzalsze. No a właśnie wydawało się przez wiele wieków, że powinniśmy wierzyć w Boga miłości, w Boga, który przychodzi człowiekowi z pomocą, no ale taki Bóg nie istnieje, tak twierdzi jeden z właśnie z tych, którzy tę dyskusję zaczęli, no ponieważ mamy wystarczająco dużo dowodów na to, że przecież gdyby Bóg był Bogiem kochającym, no to przecież by się tak nie zachowywał, nie zostawiałby nas w potrzebie, więc no możemy sobie jakiś tam rodzaj duchowości czy religijności w życiu pielęgnować, no ale chyba nie chrześcijański, bo ten chrześcijański Bóg po prostu, wziąwszy pod uwagę to, co znamy z naszego doświadczenia i z tych doświadczeń, o których tutaj mówimy, po prostu istnieć nie może. No i oczywiście ten argument i cały ten koncept był odpierany, pokazywano, co to może znaczyć, ewentualnie, że Bóg jest ukryty, zwracano uwagę na to, że to myślenie o Bożej ukrytości jest normalnym, stałym składnikiem religii. Wskazywano te teksty biblijne, w których ludzie z tą Bożą ukrytością jakoś sobie radzono. Ale mnie się wydaje, że sprawa po prostu dzisiaj to jest kwestia takiego w ogóle zepchnięcia religii na dalszy plan, która prowadzi do tego, że te pytania, dramatyczne pytania schodzą generalnie gdzieś na dalszy plan. I być może w momentach, kiedy człowiek się zmaga z wyzwaniami życia, kiedy przeżywa jakieś kryzysy, kiedy coś się takiego w życiu dzieje, co go prowokuje do tego, żeby jednak takie pytanie sobie postawić, być może niektórzy sobie takie pytania stawiają, a niektórzy po prostu jakoś w bezradności sobie z tymi doświadczeniami radzą. I to jest bardzo, bardzo dojmujące i niezwykle smutne.
Pojawiło się takie określenie ukrytość Boga w naszej rozmowie. To teraz czas na termin pewnie obcy wielu osobom. Zwykle na definicję jest czas na początku rozmowy, ale teraz w tym momencie może wyjaśnijmy genezę tego pojęcia. Absconditeizm.
Zacznę od pojęcia ukrytości, bo akurat ten absconditeizm to jest taki mój wynalazek, który jest próbą zmierzenia się z tym problemem. Więc najogólniej rzecz biorąc, kiedy weźmiemy Pismo Święte do ręki, to tam możemy spotkać kilka takich miejsc, a nawet sporo takich miejsc, w którym mówi się o tym, że Bóg się ukrywa albo zakrywa swoje oblicze. Po hebrajsku się to nazywało hester panim, zakrycie oblicza. I na przykład są takie fragmenty w tekstach biblijnych, w których choćby psalmiści zadają takie pytanie, jak długo jeszcze będziesz się przed nami ukrywał, jak długo jeszcze będziesz krył przed nami swoje oblicze. No i to jest, można powiedzieć, zdanie sprawy z takiego doświadczenia, że człowiek ma wrażenie, że gdzieś ten Bóg miłości się odsunął, gdzieś jest daleko. No i o ile w większości przypadków jakoś da się zrozumieć, dlaczego tak jest, i próbujemy oczywiście odpowiedzieć sobie na pytanie, no skąd się to bierze. No i ta zasadnicza odpowiedź to jest taka, że to jest po prostu wynik naszego działania. To znaczy my sobie Boga przesłaniamy, Ale może być też tak, że Bóg odwraca to oblicze, po prostu karząc człowieka za jego grzechy, odpowiadając w pewnym sensie na tę ludzką niechęć do tego, żeby tego Boga poznawać. Ale są takie fragmenty, w których to ukrycie Boże jest niezrozumiałe. Jest na przykład psalm 44, w którym pada takie niezwykle dramatyczne wezwanie pod adresem Boga: obudź się, dlaczego śpisz? To jest wstrząsający tekst, bo to jest taka opowieść o ludziach, którzy doświadczali przez całe wieki, ich naród doświadczał bliskości Boga, Bóg był z ojcami, wychodził razem z ich wojskami. No i nagle przestali doświadczać Bożej obecności. Mówią, no ale dlaczego? No gdybyśmy zgrzeszyli, gdybyśmy się od Ciebie odwrócili, no to okej, to byśmy to zrozumieli. No tymczasem mamy wrażenie, że właśnie odwróciły się od nas bez powodu, że myśmy nie zawinili, nie zrobiliśmy nic złego. Więc to są słowa, które wyrażają takie przerażenie człowieka w obliczu tego doświadczenia, które mu się wydaje niezrozumiałe. I to jest to ukrycie w takim najbardziej podstawowym sensie. Natomiast we współczesnej dyskusji ukrytość Boga to jest sprawa troszkę inna.
Współczesna dyskusja na gruncie filozofii czy teologii, czy też filozofii i teologii?
Ona się zaczęła na gruncie filozofii, natomiast potem włączane były do niej i są ciągle włączane pewne wątki teologiczne. Te dyskusje filozoficzne i teologiczne troszkę się od siebie różnią. Mianowicie taki kanadyjski filozof, który się nazywa John Schellenberg, o którym już wspominałem, napisał w 1993 roku taką książkę, która nosiła tytuł Boża ukrytość i ludzki rozum. No i on tam zaproponował tak zwany argument z ukrytości, który można w dużym uproszczeniu po różnych dodatkach, które on przez lata do tego swojego argumentu wprowadzał, sprowadzić do takiej tezy, że właściwie gdyby istniał kochający Bóg, to nie istnieliby tak zwani rzetelni niewierzący. Kto to są rzetelni niewierzący? Otóż to są tacy ludzie, którzy mogliby wierzyć, dlatego że są wystarczająco otwarci i wystarczająco inteligentni, ale nie wierzą. No i teraz jeśli są tacy ludzie, to jest najprawdopodobniej, mówi Schellenberg, świadectwo, że nie istnieje Bóg, bo gdyby istniał ten Bóg kochający, Bóg pełen troski, o którym mówi chrześcijaństwo, to nie pozwoliłby na to, żeby istnieli tacy rzetelni niewierzący. No bo przecież wiara jest potrzebna do tego, żeby nawiązać z Bogiem relacje, żeby być z tym Bogiem szczęśliwym, żeby osiągnąć życie wieczne. Więc mówi, jeśli są tacy ludzie, którzy mogliby wierzyć, a nie wierzą, to znaczy, że ten Bóg chyba nie jest taki, o jakim mówi chrześcijaństwo. Nie istnieje taki Bóg troskliwy. I on na początku bronił takiej tezy, że nie istnieje w ogóle Bóg w związku z tym, a potem zaczął bronić takiej tezy ostrożniejszej, że być może istnieje jakiś Bóg, ale on nie jest taki, o jakim mówi chrześcijaństwo. I to jest właśnie ta współczesna wersja problemu ukrytości. Ja uważam, że cały problem z tą niedostępnością Boga, z tym przeżywaniem Bożego ukrywania się, z tą trudnością znalezienia Boga, to nie jest tak, że ten nowy, współczesny problem jest tak zupełnie inny od tego problemu, który przeżywali ludzie dawniej i od tego pytania. To jest po prostu inna, nowsza, stawiana w trochę innym kontekście wersja tego starego pytania. Dlatego ja próbuję w tej książce właśnie ten problem, klasyczny problem Bożego ukrycia, ukrywania się i współczesny problem Bożej ukrytości traktować jako odsłony jednego i tego samego problemu. Pokazuję, jak to można zrobić. Natomiast ten absconditeizm, o którym pani wspomniała, to jest po łacinie Bóg ukryty, to jest Deus absconditus. To się wzięło z księgi proroka Izajasza, 45 rozdziału. Tam jest taki fragment: prawdziwie Tyś jest Bogiem ukrytym, Boże Izraela i Zbawca. I ciągle jest problem, co to właściwie znaczy, kto to mówi i dlaczego. Są takie koncepcje, że to właśnie mówią wierzący w Boga, którzy doświadczają takich jego tajemniczych działań. Niektórzy sugerują, że to jest właśnie takie wyznanie, które składają ci, którzy widzą, jak Bóg interweniuje w obronie swojego wybranego narodu. Jakkolwiek by było, to pojęcie Deus absconditus, czyli Bóg ukryty, stało się takim punktem wyjścia do wielu różnych dyskusji. Ciekawą dyskusję na ten temat można znaleźć u Pascala, XVII-wiecznego myśliciela, geniusza. Nie ma niczego dziwnego, że my się zmagamy z Bożą ukrytością, no bo przecież Bóg sam o sobie mówi, że jest ukryty. I właśnie mówi, że gdyby Bóg nie był ukryty, to by było coś dziwnego. To religia, która mówi, że Bóg nie jest ukryty, nie może być prawdziwą religią. Więc absconditeizm to jest, mówiąc w uproszczeniu, teizm ukrytości. I o co mi tam chodzi? Chodzi mi o to, że być może do tej pory traktowaliśmy tę sprawę ukrywania się Boga troszkę zbyt lekko. Oczywiście ludzie się z tym zmagali, ale być może właśnie w filozofii religii teizm był traktowany może nie w tym sensie zbyt optymistycznie, tylko chodzi o to, że ta sprawa ukrytości nie odgrywała aż tak istotnej roli, to znaczy te ludzkie zmagania, te ludzkie problemy nie były wystarczająco mocno brane pod uwagę, kiedy zastanawialiśmy się nad tym, może nie nad tym, kim jest Bóg, ale jak On się nam objawia, jak konstruuje się relacje z Nim, jak ta relacja wygląda. To jest trochę tak jak z problemem zła, dlatego że we współczesnej filozofii religii te dwa problemy wydają się najpoważniejsze. Problem zła i problem ukrytości. No i tak jak w przypadku problemu zła, można powiedzieć, że są takie rodzaje teologii, które jakby lekceważą w ogóle to zagadnienie. Tak jakby tego zła nie było. Przeskakują nad tym, przechodzą do porządku dziennego. A są takie, które próbują cały ten problem ze złem jednak wziąć poważnie i spróbować odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w tym świecie jest zło. Dlaczego mimo, że Bóg jest wszechmocny i dobry, jednak my się z tym złem musimy zmagać. Ksiądz profesor Józef Tischner kiedyś pisał, że po II wojnie światowej właśnie to zagadnienie zła jest elementem czegoś takiego, co on nazywał duchem religii. Jeżeli chcemy przekonująco opowiadać dzisiaj światu Ewangelię, to nie możemy opowiadać jej tak, jakby nie było w tym świecie zła. Musimy znaleźć jakąś odpowiedź, musimy spróbować się z tym problemem zła uporać. I coś takiego dzieje się również z problemem ukrytości. My nie możemy tego problemu zlekceważyć, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z ludźmi, którzy, no właśnie, wydaje się, że są ludźmi inteligentnymi i zdolnymi do relacji z Bogiem, a jednak nie wierzą. Musimy się zastanowić nad tym, dlaczego tak jest, dlaczego tacy ludzie istnieją, dlaczego tylu ludzi dzisiaj radzi sobie bez wiary, żyją gdzieś z daleka od Boga i dlaczego tak wielu ludzi nie potrafi tego Boga w swoim życiu odnaleźć. To jest wyzwanie, które stoi przed Kościołem i wyzwanie, którego po prostu nie możemy zostawić na boku. I o to mi chodziło z tym absconditeizmem. To jest taka próba wzięcia poważnie pod uwagę tego problemu ukrytości.
W kilku obszarach prowadzi ksiądz analizy dotyczące właśnie tego zagadnienia absconditeizmu. Przyroda, dzieje, relacje. Dlaczego akurat te obszary zostały przez księdza poddane analizie?
Ja się zacząłem zajmować tym problemem. Patrzyłem na niego przede wszystkim w tej perspektywie odsłanianej właśnie przez wspomnianego Schellenberga. I to jest kwestia relacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem. No to jest pytanie, dlaczego Bóg się temu człowiekowi nie objawia wyraźniej, dlaczego go tak wyraźnie nie widzimy, chcemy z nim nawiązać relacje, a nie potrafimy, bo nie umiemy sobie nawet dobrze postawić pytania o niego. Ale potem, kiedy zacząłem się trochę szerzej rozglądać, zacząłem czytać różne teksty z tym związane, bo co mnie uderzyło, ja się początkowo zajmowałem teologią naturalną, ale bardziej szukałem możliwości konstruowania pewnych argumentów za istnieniem Boga. Napisałem taką książkę o argumentach epistemologicznych, czyli takich konstruowanych w kontekście współczesnej nauki. I potem zacząłem szukać trochę więcej na temat tej ukrytości, bo gdzieś miałem przeczucie i ciągle mam, że to jest problem fundamentalny dla współczesnego przeżywania wiary. I zobaczyłem, że właściwie w każdym podręczniku, w każdej pracy jakiejś takiej większej, robionej właśnie w ramach filozofii religii, ten problem ukrytości się pojawia. Więc widziałem wyraźnie, że tam jest coś na rzeczy, że to jest coś, no bo filozofia religii to jest bardzo dobry obszar diagnozowania tego, co się dzieje w ludzkich sercach i w ludzkich umysłach.
I przemian.
Tak, dokładnie tak. To znaczy, nieraz się wydaje, że filozofowie się zajmują rzeczami kompletnie oderwanymi. To są tacy, ale bardzo często w filozofii są po prostu takie bardziej zaawansowane i bardziej precyzyjne, techniczne rozważania na temat tego, o czym ludzie myślą sobie na co dzień. Więc widziałem, że coś tu jest na rzeczy. I kiedyś zacząłem się rozczytywać w tej literaturze, no to sobie uświadomiłem, że częścią tego problemu jest ta wielka dyskusja właśnie o milczeniu Boga w Auschwitz, o tym Chester Panim, zakryciu oblicza. I to jest kwestia dziejów, no bo mamy lud wybrany, który idzie przez wieki ze swoim Bogiem i nagle ma wrażenie, że ten Bóg go zostawił na pastwę losu. Ale pamiętałem również właśnie z zajmowania się tymi różnymi wątkami związanymi z filozofią nauki, że tam też pojawiało się takie zagadnienie tego ukrytego Boga, Boga, który ukrywa się gdzieś tam w prawach przyrody, że można go jednak mimo wszystko poprzez tę przyrodę znaleźć. Swoją drogą te kwestie do dyskusji, idąc trochę za Pascalem, wprowadził Georges Lemaître. To był taki francuski ksiądz, który zresztą jest twórcą tak zwanej hipotezy atomu pierwotnego. No, wielki wybuch to jest właśnie jego wynalazek. I on sporo pisał na temat ukrytego Boga. To znaczy on sugerował, że nauka jest jakąś zasłoną, która przesłania właśnie tego Boga obecnego w przyrodzie. I postanowiłem zbadać to dokładnie. I kiedy zacząłem to badać, naczytałem się tego całe morze. I któregoś razu wziąłem sobie do ręki jakąś książeczkę na temat Jana od Krzyża właśnie. I przypomniałem sobie, bo już to kiedyś czytałem, że on napisał właśnie taką rzecz, która nazywa się Źródło, ten wiersz Źródło, który się zaczyna od tego: znam dobrze źródło, co tryska i płynie, choć się dobywa wśród nocy. I wszystko mi się to poukładało. Że w gruncie rzeczy wszędzie, we wszystkich tych trzech obszarach jest mowa o jakimś źródle, do którego my czasem nie potrafimy się przedostać, którego nie widzimy wyraźnie, ale do którego jednak, jeśli w odpowiedni sposób do wszystkich tych spraw podejdziemy, jakoś przedostać się możemy.
W różnych postaciach współczesnych dyskusji, współczesnego namysłu dotyczącego abskonditeizmu kładziemy nacisk bardziej na sposób zadawania pytań, czy bardziej tutaj zmierzamy w stronę udzielenia wreszcie odpowiedzi satysfakcjonującej co najmniej większość potencjalnych pytających.
Nie ma czegoś takiego jak dyskusja wokół abskonditeizmu, dlatego że to jest pojęcie, które ja tutaj wprowadzam właśnie po to, żeby zaproponować pewien sposób stawiania tych pytań związanych z Bożą ukrytością i z tym doświadczeniem, polegający na tym, że my wszystkie te problemy bierzemy razem i próbujemy, z jednej strony to wygląda na utrudnianie sobie sytuacji, ale z drugiej strony, jeżeli powiążemy kwestię ukrytości Boga w przyrodzie, w dziejach i w tych relacjach z ludźmi, to jesteśmy w stanie skonstruować precyzyjniejszą i bardziej wszechobejmującą teorię, a przy okazji próbować znaleźć odpowiedzi, które być może, kiedy wychodzimy od jednej pojedynczej dyskusji, po prostu nie dałyby się znaleźć. Ale teraz, czy to jest kwestia stawiania pytania, czy poszukiwania odpowiedzi? I to właściwie, bo może jeszcze dodam, że problem ukrytości, on w gruncie rzeczy ma dwie strony. Tak jak problem zła. To znaczy jedna strona to jest strona taka egzystencjalna. Mam jakieś dramatyczne doświadczenie, które sprawia, że zadaję sobie pytanie, gdzie był Bóg, czemu na to pozwolił, dlaczego to się stało. I kiedy ja doświadczam takiego życiowego wyzwania, to zaczynam szukać jakiejś pomocy, szukać odpowiedzi. Święty Tomasz to ładnie pokazuje. No, wielu jest zaskoczonych, że u Tomasza takie rzeczy w ogóle można znaleźć. Okazuje się, że można. I Tomasz w komentarzu do księgi Hioba na coś takiego zwraca uwagę, że kiedy człowiek się zmaga na przykład z doświadczeniem zła, to próbuje znaleźć sobie odpowiedź na pytanie, dlaczego to się stało. I teraz teoria, filozoficzna teoria, jest pomocą w zmaganiu się ze złem. No, chcę coś zrozumieć i im mam lepszą teorię, bardziej dopracowaną, tym być może łatwiej mi jest jakoś się w tej sytuacji odnaleźć, spróbować przynajmniej jakoś sobie odpowiedzieć na to pytanie, z którym się zmagam. Często jest tak, że Tomasz mówi ostatecznie, nie wiem, na przykład mogę sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zło jest na świecie. I różne teodyce tak zwane odpowiadają mi na to pytanie, czy są propozycjami odpowiedzi na to pytanie. Natomiast jak mam sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego mnie spotkało zło, to bardzo często nie umiem tego zrobić, ale im więcej mam tych teodycei, im więcej mam tych podpowiedzi, dlaczego to się mogło stać, jakie tu są możliwe odpowiedzi, tym łatwiej jest mi po prostu się z tym problemem zmagać, łatwiej mi jest go do jakiegoś stopnia oswoić, zrozumieć. Ta egzystencjalna część problemu zła czy problemu ukrytości, ona w gruncie rzeczy nie potrzebuje w pierwszym rzędzie wyjaśnień, tylko potrzebuje obecności, tego, żeby ktoś przy mnie był, żeby ktoś mnie pocieszył. Ja potrzebuję przede wszystkim kogoś, kto mi pomoże przez to przejść, ale uważam, że również namysł nad tym jest istotny i jest bardzo przydatny w takich momentach, bo po prostu jest częścią radzenia sobie z tymi życiowymi wyzwaniami, które przede mną stają. Ja uważam, że filozofia oprócz takiej czysto teoretycznej roli, jaką ma do spełnienia, no my tam próbujemy na te poważne pytania odpowiadać, ma też funkcję terapeutyczną. No, filozofia jest częścią życia i to człowiek cierpiący myśli i stawia sobie trudne pytania u Boga. I to, co ja próbowałem zrobić w tej książce, to próbowałem dostarczyć narzędzi, które mogą być pomocne w radzeniu sobie po prostu z życiowymi problemami. Oprócz takiego czysto teoretycznego rozważania, można to traktować po prostu jako pewne narzędzie do zmagania się z tymi wielkimi życiowymi pytaniami. Prowadzę taki kurs tutaj w Instytucie Rzeszowskim poświęcony sensowi życia. I między innymi tam się pojawiają takie wątki, że nie ma co liczyć na wieczność i nie ma się co do niej pchać, bo wieczność będzie potwornie nudna. Natomiast mnie się wydaje, że właśnie dzięki tej Bożej ukrytości, to znaczy temu, że nigdy nie będziemy w stanie wyczerpać tajemnicy Boga, wieczność zapowiada się fascynująco. Bo ciągle będziemy coś odkrywać i ciągle będziemy się czegoś nowego dowiadywać o Bogu. Każdemu polecam taką tęsknotę za wiecznością.
Gościem audycji Pisma i Znaki był ksiądz doktor habilitowany Miłosz Hołda, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, dziekan Wydziału Filozoficznego tej uczelni. Serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam Państwa. Wszystkiego dobrego.